Przepiękny jest taki śpiew juczni. Tak sobie myślałem, że nawet gdyby ktoś przyjechał tylko, by tak zaśpiewać, by uczestniczyć w takim wspólnym uwielbieniu Boga, to warto przyjechać. Ma swój urok śpiew dziecięcy. Miałem okazję teraz być na rekolekcjach z dziećmi. Ma swój urok śpiew męski i ma swój urok wasz śpiew. Był rzeczywiście dostojny, bez pośpiechu. Oby te melodie niosły was również, gdy same odmawiacie później liturgię godzin, sprawując ją rzeczywiście jako tę wyróżnioną modlitwę osobistą, modlitwę Kościoła. Usłyszanym przed chwilą w tej juczni czytanie Bóg dał nam dwie obietnice. Nam wszystkim, a na pewno w sposób jeszcze wyróżniony odnoszą się do was. Najpierw przyprowadzę, a później rozweselę. Zatrzymajmy się przy tych dwóch obietnicach, które Bóg konsekwentnie realizuje. Najpierw przyprowadzę. Żeby przyprowadzić kogoś, a w tym przypadku każdą z was, te wybrane osoby, trzeba je najpierw znaleźć. Trzeba je odszukać. One gdzieś tam są. Trzeba do nich dotrzeć. Oblubieniec wyrusza więc na poszukiwanie. Wie, gdzie ma iść. Wie, gdzie ma szukać. W zapowiedzi rekolekcji zachęcałem do refleksji nad pieśnią nad pieśniami. Wrócimy do tej refleksji w ćwiczeniach indywidualnych. Kiedy przygotowując się do rekolekcji medytowałem na nowo nad tymi tekstami, to właśnie uderzyło mnie, że w tych postawach oblubieńca i oblubienicy jest wiele różnic. Oblubieniec, prawdę mówiąc, nie szuka oblubienicy, tylko wie, gdzie ma iść. Tam nie ma czegoś takiego, że nie wie, gdzie jest oblubienica. Ona natomiast go szuka. I co to znaczy? To jest temat do refleksji indywidualnej i dzielenia się w grupie. Jeżeli ona formułuje takie zdanie, powiedz mi, gdzie są twoje pastwiska, żebym nie błądziła, to on jej mówi, nie wiesz? I to też jest pytanie, jak to jest z tą moją wiedzą, gdzie to ten oblubieniec jest, jak to jest z tym poszukiwaniem. W doświadczeniu oblubienicy z pieśni nad pieśniami wielokrotnie powtarza się, że znalazła i znów gdzieś zniknął. I wiemy, że jest to nasze doświadczenie, nie tylko wasze, doświadczenie każdego z nas, że są dni, kiedy wydaje się, że nie widzę, kiedy wydaje się, że jest ciemność, kiedy wydaje się, że jest rzeczywiście czas poszukiwania. Mimo, że przecież już był, że już go człowiek przygarnął, że się w nim odnalazł. I chyba to jest jakaś wielka prawda o człowieku, o każdym, a o was w specyfice waszego powołania, to nieustanne poszukiwanie oblubienicy. Wydaje mi się, nie wiem, czy wy to tak odbieracie w tej lekturze, że oblubienica w tym, co wypowiada przede wszystkim swoją tęsknotę i szczęście bycia z oblubieńcem. Natomiast on wypowiada przede wszystkim swój zachwyt nad oblubienicą, jak ona jest cudowna, piękna, jak oczarowała go, jak go zachwyciła, jak go porwała. I oczywiście, że z tego niewątpliwie on przeżywa szczęście, ale te sformułowania, które są użyte w odniesieniu do niego i do niej, one się tutaj różnią. Jak je przeżywamy w tym osobistym doświadczeniu, w relacji do Chrystusa, bo nie wszystkie te relacje ludzkie między mężczyzną i kobietą, zakochanymi, chcącymi być razem, tak do końca można przenieść na tę relację z Chrystusem, ale to, co jest w Księdze Pieśni nad Pieśniami, to komentatorzy tej pieśni odnoszą do Kościoła, do poszczególnych osób, te właśnie głębokie relacje osobiste. Przy okazji zachęcam, jeżeli ktoś by chciał kontynuować w osobistej refleksji ten temat rekolekcyjny, żeby poszukać jakichś komentarzy do Pieśni nad Pieśniami, jeśli ktoś tego jeszcze nie robił, poczytać, a jeśli ktoś gdzieś znalazł, żeby dał znać, żeby inni mogli również skorzystać, bo niewątpliwie Pieśń nad Pieśniami jest jedną z naszych wyróżnionych ksiąg, choć niekoniecznie każda z Was się w tym języku takim poetycko zakochanym może odnajduje, może właśnie inne teksty Pisma Świętego są jej bliższe, a ten język Pieśni nad Pieśniami jeszcze nie stał się jej językiem, jej sposobem myślenia. Te obrazy, które tam są, nie bardzo umie przełożyć na doświadczenie. Ale na przykład, kiedy Jan Paweł II komentuje te refleksje oblubieńca o ogrodzie, o zapieczętowanym ogrodzie, kim jest ta oblubienica i co to znaczy ten ogród. Właściwie jak ktoś to skomentuje, rzuci trochę światła na te obrazy, to one nabierają nowego znaczenia, są cudowne, są pokarmem, wtedy są światłem i umocnieniem. To jeden z przykładów tego poszukiwania. Oblubieniec szuka, ale wie, gdzie szukać. Z naszej strony jest poszukiwanie innej natury. Po pierwsze, że nie zawsze tak wprost go odnajdujemy. Czasem nas zwodzi jakaś łuda. Nasza skażona natura, nasz egoizm, nasze szukanie samozadowolenia w czymś może nas zwieść i niekoniecznie idziemy tam, gdzie on na nas czeka. A równocześnie z naszej strony jest to odczytywanie powołania. Czy on rzeczywiście mnie na tę drogę powołuje? Co dotyczy głównie kandydatek, które jeszcze to pytanie mają ciągle w sercu, choć pewnie w miarę przygotowywania do konsekracji pewność jest oczywista i nie ma tutaj jakichś wątpliwości. Więc również wdzięczność za tę drogę powołania jest coraz większa i każda chyba się bardziej otwiera na to, co oblubieniec chce jej powiedzieć i wdzięczna za to, że ją rzeczywiście na tę drogę powołał. Te, które już otrzymały potwierdzenie Kościoła, że to jest ich powołanie i otrzymały ten niezwykły dar konsekracji, przeżywają to jako osobiste doświadczenie już niektóre wiele lat i pewnie będzie okazja trochę uchylić rąbka tego doświadczenia. Ale idąc dalej za tym przyprowadzeniem, o którym mówi dzisiejsze czytania, przyprowadzę ich na moją świętą górę. Znalazł, bierze za rękę i prowadzi. Znamienne jest, ewangeliści opisują pójście Pana Jezusa na górę Tabor, że wziął ich ze sobą i zaprowadził. Trochę tak jak dzieci się zaprowadza. A w przypadku, powiedzmy, tych zakochanych, to zaprowadził tę umiłowaną na swoją górę. Wiemy, że Bóg lubi góry i oczywiście lubi każde miejsce, ale w Biblii są wyróżnione jakoś te miejsca, które są oddalone od gwaru codziennego, a więc zarówno pustynia, jak i szczyty gór. To są miejsca, gdzie dzieją się wyjątkowe rzeczy, bo tam człowiek więcej doświadcza, że Bóg to nie jest tylko ta codzienność, że trzeba trochę zobaczyć szerzej tę perspektywę i rzeczywiście na tę świętą górę prowadzi. Może macie jakieś swoje święte góry, także w sensie konkretnych szczytów, gdzie przeżywałyście coś szczególnego, ale niewątpliwie tą górą w kontekście waszego powołania najważniejszą było miejsce konsekracji, gdzie przyprowadził i rozweselił w domu modlitwy. To rozweselenie w dzień konsekracji jest rozweseleniem na całe życie, choć później mogą przychodzić noce ciemne, mogą przychodzić bolesne doświadczenia. To jednak człowiek wraca do tej radości bycia powołaną, radości bycia oblubienicą, że to jest autentyczne rozweselenie, którego nie da tylko człowiek. To jest coś, co jest na jego miarę i rzeczywiście on rozwesela. Więc niewątpliwie tą górą, czy to jest katedra na górze, czy nie, na przykład w Krakowie akurat jest na wzgórzu wawelskim, więc trzeba się wspinać trochę, żeby przyjąć konsekrację na to wzgórze wawelskie. Ale pewnie nie w każdej diecezji jest katedra na górze. Jest jakaś święta góra. Tutaj też jesteśmy akurat na wzniesieniu na górce. Tak to się nawet nazywa. Na górze, tej świętej górze Pana, każda kaplica, każde miejsce jest takim, gdzie On przyprowadza. Ale chciałbym jeszcze pokazać inne przestrzenie, nie tyle już miejsca, ale zbawczych wydarzeń, które On dla nas uobecnia i w których trzeba by się bardziej jeszcze odnajdywać. Odwołuję się tutaj do fragmentu przemówienia papieża Jana Pawła II do dziewic konsekrowanych. Tekst tego przemówienia jest tematem refleksji w ćwiczeniach indywidualnych, więc każda będzie miała okazję się dłużej nad nim zatrzymać. Ja chciałem zwrócić uwagę na ten fragment, w którym papież mówi tak. Tajemnica wcielenia widziana była przez tych świętych ojców w świetle oblubieńczym, w czym szli za interpretacją śmierci Pana podaną przez apostoła Pawła. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Wydarzenie zmartwychwstania widziano również jako zaślubiny zmartwychwstałego Pana i nowej mesjańskiej wspólnoty i dla tej przyczyny Wigilia Wielkanocy była świętowana jako noc zaślubin Kościoła. Całe życie Chrystusa było zatem odczytywane w znaku tajemnicy Jego zaślubin z Kościołem. Papież zacytował początek życia Jezusa, wcielenie i śmierć. I w jednym i w drugim przypadku mówi, że ojcowie Kościoła wyraźnie wydobywali w jednym i w drugim wymiar oblubieńczy, że tam są zaślubiny Chrystusa z Kościołem, z człowiekiem, z ludzkością. A później podsumowuje, że całe życie Chrystusa było odczytywane w znaku oblubieńczym. I myślę, że jest to jedno z zadań życiowych każdej z was. Nie wiem, ile już się nauczyłyście odczytywać życie Jezusa od początku do końca w kluczu oblubieńczym, żeby z perspektywy Jego jako oblubieńca i siebie jako oblubienicy przeżywać tajemnicę wcielenia, tajemnicę Jego dojrzewania w Nazarecie, tajemnicę Jego publicznej działalności, śmierci na krzyżu, zmartwychwstania i wszystkiego, co On uczynił. Na pewno, nawet jeżeli ktoś tego języka nie używał, to przeżywał w sposób naturalny, bo jesteście tymi, które mają takie oczy, takie serce, taki sposób myślenia. Ale myślę, że te rekolekcje w temacie właśnie jeszcze większego pogłębienia tożsamości oblubienicy, uwierzenia, że jestem oblubienicą i szukania tego oblubienica tam, gdzie on się objawia i pozwolenie na to, aby on mnie zaprowadził na tę swoją świętą górę, na którą chce mnie zaprowadzić, że tą taką najcudowniejszą górą jest jego życie, jest to całe jego życie, gdzie on się objawia jako oblubienica. A nam to życie Jezusa jest dane na wiele sposobów. Najbardziej syntetycznie jest w sakramentach, szczególnie w chrzcie, bierzmowaniu, w Eucharystii, w sakramentaliach, jak konsekracja. W jednej chwili dane nam jest całe życie. Wszystko, co Jezus przeżył, jest obecne w Eucharystii. Ale żeby przeżyć to w jednej chwili całość, to człowiek musi to po ludzku rozłożyć na czynniki pierwsze i przeżyć chwila po chwili, tak jak to Jezus przeżywał. Przeżywamy to szczególnie w roku liturgicznym. I do tego chciałem dzisiaj najbardziej zachęcić. Jako taki temat refleksji rekolekcyjnej, ale także swego rodzaju zadanie po rekolekcjach, żeby każdy okres liturgiczny wyraźniej był przeze mnie odczytywany, przeżywany, rozumiany i to coraz głębiej rozumiany właśnie w tym kluczu oblubieńczym, że te cechy oblubieńcze tam są. Bo Chrystus na każdym etapie swego życia był kapłanem. I ja mogę patrzeć na całe Jego życie z perspektywy, jak On swoje kapłaństwo realizował od chwili wcielenia do końca. Małżonkowie mogą ze swojej perspektywy patrzeć, jak On, w sumie to tu jest także poślubienie, ale jeśli był prorokiem, to całe życie. I w tej gamie, można powiedzieć, kolorów Jego szaty jest również ten kolor oblubieńczy. I być może, że ten kolor oblubieńczy Jego szaty Chrystusowej, że jest takim kolorem, który się może dla Was na pewno szczególnie wybija, a równocześnie Waszym zadaniem jest pokazywanie wszystkim, nam, kapłanom, innym świeckim, tej prawdy, iż On jest oblubieńcem, a każda dusza ludzka i cały Kościół to są oblubienice. Że On chce aż tak się zjednoczyć. Że On się chce zjednoczyć na miarę zaślubin. Że On się chce zjednoczyć na miarę najgłębszą. Otrzymujecie dar, który jest darem w służbie. Darem przez to, że takie jesteście, jakie jesteście, bez jakichś takich specjalnych działań, przez swoje świadectwo przede wszystkim, to będziemy więcej jutro mówić, żeby tę tajemnicę oblubieńczości jeszcze wyraźniej ukazać, tajemnicę takiego zjednoczenia z Chrystusem. Popatrzmy więc w tej chwili tak trochę krótko, choć wrócicie do tego w ćwiczeniach indywidualnych, bo te myśli są tam również zapisane, więc będzie łatwo do nich wrócić i poszerzyć je i również postawić sobie i pytanie i przypomnieć sobie, jak to przeżywaliśmy, jak to przeżywałyście kolejne okresy liturgiczne i pewnie w spotkaniu w grupie jeszcze niejedno dopowiedzenie i uzupełnienie w tym względzie się pojawi. Adwent ma w sobie urok oblubieńczy. Żeby go wyraźniej zobaczyć, może trzeba najpierw spojrzeć na narodzenie. W antyfonie do Magnificat z pierwszych nieszporów narodzenia modliliśmy się i modlimy się co roku takimi słowami. Kiedy wzejdzie słońce na niebie, ujrzycie Króla Królów, który wychodzi od Ojca jak oblubieniec ze swojej komnaty. Myślę, że żadna z Was nie przeczyta tego tekstu tak szybko, po prostu przeczytać. Że to jest coś, co Was zatrzyma przy tej antyfonie. I po pierwsze uświadomi wyraźniej, że to, co się dzieje, a więc pójście Syna Bożego z nieba na ziemię, że wśród wielorakich cech, które można różnie opisywać, jest również tu wyraźnie i w Biblii, i w liturgii Kościoła opisana tym językiem. Oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Chrystus wychodzi jak? To jest takie oczywiście porównanie, analogia, którą rzeczywistość zdecydowanie przerasta, bo to, że Bóg wychodzi, to jest zawsze większe, niż my potrafimy sobie wyobrazić, jakie to jest wielkie. Ale językiem tym jest opisane. Jeżeli Boże Narodzenie jest tym językiem opisane, no to w takim razie ja Adwent oczekuję również w tej perspektywie. A jeżeli tutaj głównym znakiem, który pojawia się w tym miejscu, jest znak Słońca, on się porównia również w psalmie. On się pojawia w Benedictus. Za chwilę będziemy śpiewać pieśń Zachariasza, gdzie będzie znak słońca. To myślę, że dla Was pod wpływem tych tekstów To codziennie wstające słońce jest codziennie znakiem codziennie przychodzącego oblubieńca, tak jakby to pierwszy raz było, z całą świeżością, z całym zaproszeniem, że oblubieniec opuszcza swoje komnaty niebieskie, by przyjść do mnie i ze mną być dziś. Dzisiaj słońce wstało. Ale w kontekście Bożego Narodzenia człowiek przeżyje to głębiej, a wtedy również codzienne przeżywanie jest głębsze. Idąc dalej, rok liturgiczny, zachęcam, żeby podjąć refleksję nad tym wzrastaniem Jezusa, kiedy On ma 20 lat, 25, 30. Być może jest sam jako mężczyzna nieżonaty w swoim środowisku, bo przecież mężczyźni w tym wieku tam już są wszyscy żonaci. Czemu się nie ożenił? To jest taki ludzki wymiar, którym On sam dojrzewał do tego, że on również musi jako mężczyzna, tak po ludzku mówiąc, opuścić swój dom ojca, by poślubić swoją oblubienicę, odnaleźć ją. I że ten wymiar dojrzewania w tym kierunku, tego czasu pomiędzy Bożym Narodzeniem a chrztem w Jordanie, a wyjściem z domu, że powinien być również z tej perspektywy widziany, a sam dzień chrztu w Jordanie, żeby miał jeszcze głębszy wymiar, że on opuszcza ojca i matkę, by się połączyć ze swoją żoną. Tu się chciałem podzielić doświadczeniem naszym z Krakowa, ponieważ w tym roku akurat wypadło nam dzień skupienia konsekrowanych i kandydatek w chrzest Chrystusa w Jordanie i rozważaliśmy to misterium szerzej i dłużej. Dzisiaj nie ma na to czasu. W każdym razie szło to po tej linii, żeby najpierw przed chrztem w Jordanie, przed tym wydarzeniem, jakiś tam dzień, a szczególnie sobota przed, że ja jestem z Jezusem w modlitwie, jestem z Maryją, którą On żegna, bo odchodzi. Jestem z Jezusem, bo On opuszcza swoją matkę i ojca, choć być może święty Józef raczej już nie żył. Ale sama idea jest ta sama. On wychodzi szukać oblubienicy i wtedy padła taka propozycja, żeby to był szczególny dzień, w którym modlą się kandydatki, że on idzie mnie szukać i chce mnie poślubić. Ja jeszcze nie jestem poślubiona. Z nim w znaczeniu konsekracji. Żeby to był ten taki dzień szczególnej modlitwy. Natomiast dla wszystkich, którzy już przeżyli konsekrację, że to wracanie do tego wydarzenia jako czegoś, co się ciągle dzieje. Ciągle się pogłębia, ciągle jakby się zaczyna na nowo. Zarówno to oczekiwanie na ten dzień, kiedy on opuszcza dom. Ja jestem z nim w Nazarecie przez całe 30 lat. One są streszczone w 2 tygodniach. I towarzyszę mu również, kiedy on się zastanawia, studiuje Stary Testament, modli się, rozmawia. I wie, co ma zrobić. I dojrzewa do tego, że musi opuścić dom, żeby iść poślubić oblubienicę. Oczywiście inny powie, opuszcza dom, rozpoczyna publiczną działalność, żeby dokonać zbawienia świata. To jest jakby inny aspekt tej samej tajemnicy. Ale żeby nie pominąć aspektu dla Was szczególnie cennego i w ogóle dla wszystkich. Ja od kiedy to ileś tam lat temu jakoś odkryłem, czy do mnie dotarło, to co roku jest krok dalej. Co roku jest jakieś nowe światło w tym względzie. To jaśnieje coraz mocniej, że to takie, że to tak wielkie, że to tak cudowne, że to tak niezwykłe. Ten dzień. Gdy wejdziemy w Wielki Post, czy Wielki Post, widzimy wyraźniej właśnie w takim kluczu, w takim świetle oblubieńczym. Jeżeli człowiek przywoła tekst świętego Pawła, że oblubieniec chce stawić przed sobą oblubienicę bez żadnej skazy lub zmarszczki, to te skazy to jest wszelki brud, a zmarszczki to jest wszelkie znaki starości. Że ja przez Wielki Post otrzymuję od oblubienica dar oczyszczenia z brudu i dar odmłodzenia. Że jestem na Paschę, na zaślubiny i piękna i młoda. Że to się dokonuje w sensie duchowym rzeczywiście. sensie duchowym dokonuje się oczyszczenie, w sensie duchowym dokonuje się ciągle to odmłodzenie. On jest ciągle młody. My też w sensie duchowym jesteśmy jakby ciągle zakochani, ciągle w tym wracający do tej pierwszej miłości, choć ona ma za sobą doświadczenia lat. Natomiast Triduum Paschalne jako centralne wydarzenie roku liturgicznego we wszystkich aspektach, które Chrystus podjął, niewątpliwie dla nas jest szczególnie tym czasem, w którym ta tajemnica się objawia. I tutaj niewątpliwie znamienne jest to, że kiedy Chrystus mówi o sobie jako oblubieńcu, to najczęściej pojawia się właśnie ten tekst, kiedy pytają Go, czemu uczniowie Twoi nie poszczą. I Pan Jezus mówi, nie mogą pościć goście weselni, dopóki oblubieniec jest z nimi, ale gdy im zabiorą oblubieńca, wtedy będą pościć. Że Jezus nazwał siebie najwyraźniej oblubieńcem w perspektywie tego, że Go zabiorą, w perspektywie męki, w perspektywie dzieła tego na krzyżu odkupienia. Że On dał tutaj jednoznaczny wyraz, że to, co się dokonuje, to są zaślubiny. Że to jest czas oblubieńczy, że On jako oblubieniec wchodzi w to misterium, że to jest miłość odkupieńcza, On odkupił, która staje się miłością oblubieńczą. Pewnie znacie te analizy Jana Pawła II. Mnie się właśnie tak często sam je przeżywam i dzielę się w tym języku. Papież to tak nazwał, że miłość odkupieńcza staje się miłością oblubieńczą. Przez to, że odkupił, przez to poślubił. To samo było odkupieniem, to samo było poślubieniem. Przez odkupienie poślubił. Zjednoczył się ze swoim Kościołem, ale ten wymiar oblubieńczy, jego zjednoczenia staje się w jakiś szczególny sposób waszym skarbem i doświadczeniem. Gdy wejdziemy w okres wielkanocny, w tym roku właśnie też przeżywałem go głębiej, też dzięki Wam, bo się przygotowywałem do tych rekolekcji, jakoś wyraźniej zobaczyłem czas paschalny w tym aspekcie, że przecież to oblubieniec, który poślubił Kościół, przeżywa miesiąc miodowy, przeżywa czas zwycięstwa, przeżywa w tych białych szatach, przychodzi, chodźcie, świętujcie ze mną. A jeżeli On przychodzi jako oblubieniec, świętujcie ze mną zwycięstwo, świętujcie 50 dni, aż do zesłania Ducha Świętego, to codziennie tę szatę oblubienicy, codziennie szatę odnowioną, świeżą, obmytą i oczyszczoną z brudu i odmłodzoną, trzeba jakoś wkładać, gdy chodzi o naszą duszę i uczyć się przeżywać czas paschalny, czas Wielkanocy jako czas godów baranka, godów, które trwają. Wesela nawet nasze ziemskie dzisiaj się przedłużają już nie tylko, że poprawiny, ale jeszcze z taką grupą na trzeci dzień, a z inną grupą na czwarty dzień się spotykają, a zawsze było tak, że jak królewskie wesela to trwały dłużej. A to wesele trwa jeszcze dłużej, bo 50 dni. I to jest czas, w którym trzeba ten aspekt jeszcze wyraźniej wydobyć. Pięćdziesiątnica podsumowuje ten dar i niewątpliwie też ją przeżywacie w tym aspekcie. Ale do tego wrócimy, jak Pan Bóg da, bardziej za rok, gdy będzie mowa o konsekracji, której dokonuje Duch Święty. Gdy wchodzimy w okres zwykły, to mamy najdłuższy czas tego czasu zwykłego, tej zwyczajności. A w tej zwyczajności mamy co tydzień perełkę, co tydzień nadzwyczajność w postaci niedzieli. I znów jest jakieś pytanie, zachęta, by niedzielę zobaczyć wyraźniej także w tym aspekcie oblubieńczym. Że niedziela to jest dzień, w którym Zbawiciel przychodzi jako zmartwychwstały. To jest ten język. Ale jest też język oblubieniec, przychodzi świętować swoje zwycięstwo z oblubienicą. To też jest pewien sposób myślenia i mówienia, który pokazuje inne piękno i trzeba, żeby to piękno wyrażone językiem uczty weselnej, językiem Komunii Świętej, bo czas Wielkanocy to szczególnie czas godów baranka w odniesieniu do Eucharystii, czas Eucharystii, czas Komunii Świętej. Przyprowadzę ją umiłowaną na moją świętą górę i rozweselę ją w moim domu modlitwy. Chciałem pokazać jeden z tych domów modlitwy, którym jest rok liturgiczny i na różne sposoby, jak on dotrzymuje obietnicy, że zaprowadza nas na tę swoją górę, do tej tajemnicy, która się w tej chwili dzieje w roku liturgicznym i rozwesela, daje radość, pozwala się cieszyć wbrew wszystkiemu, co nas smuci, pozwala się cieszyć i gdzieś przeżywać pokój serca i pełną nadzieję, mimo własnych słabości, mimo zepsucia świata, mimo tylu niedobrych rzeczy, które się dzieją wokół nas, a niekiedy również w naszym życiu, mimo trudności chorobowych, mimo trudności rodzinnych, mimo trudności zawodowych, jakichkolwiek. Niektórzy nie mają pracy. Zmartwień nie brakuje, ale one nie mogą być takie, że nie pozwolimy się Jemu rozradować. On chce nas rozradować pośród tego. I oby te rekolekcje również były tym czasem, że pozwalamy, aby On nas rozradował, bo nas aż tak miłuje i otwiera przed nami jeszcze wyraźniej te horyzonty, zaprowadza w te swoje komnaty, w te swoje przestrzenie miłowania i tam daje nam przeżyć jeszcze głębszą radość. Choć oczywiście może się zdarzyć tak, że ktoś akurat teraz ma noc ciemną i przeżywa to na swój sposób, może z trudnością, ale jeśli nawet tak jest, a ktoś trwa przy nim mimo tej nocy ciemnej, to niewątpliwie przyjdzie dzień, kiedy słońce wzejdzie i dzień się rozjaśni. Przyprowadzę ich na moją górę świętą i rozweselę w moim domu modlitwy. Obiecał i dotrzymał słowa.